według ducha postępujcie. Chciałbym, abyśmy rozważyli te zagadnienia związane z naszym życiem na tej ziemi, abyśmy nauczyli się chodzić Bożymi drogami. List do Galacjan, 5 rozdział, na początku czytajmy od 13 do 17 wersetu. A Słowo Boże mówi tak, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Chodzenie w duchu jest ważnym zagadnieniem dla każdego z nas, abyśmy nauczyli się chodzić nie według tego, co poddają nam nasze myśli tylko, ale według tego, co mówi Boże Słowo. A Boże Słowo jest natchnione przez Bożego Ducha Świętego. A więc chodzenie w duchu jest chodzeniem w Słowie Bożym. Chodzenie w duchu to chodzenie według pragnień Ducha Świętego, a nie pragnień ciała, i to nieodnowionego umysłu z towarzyszącymi mu działaniami w sferze fizycznej i wykonywanymi przez fizyczne ciało nasze, przez naszą osobę, która została postawiona na tej ziemi przez Boga Wszechmogącego. Oczywiście przyszliśmy na ten świat przez rodziców naszych, ale to wszystko dzieje się od samego początku, od Pana naszego i Boga Wszechmogącego. Na Jego Słowo wszystko to zaczęło działać. To jest bardzo proste i możemy potrzebować przeczytać to kilka razy, żeby tą prawdę dobrze zrozumieć, aby ona nas do głębi dotknęła, abyśmy w niej żyli. I kiedy żyjemy według Biblii, to oznacza, że działamy zgodnie ze Słowem Bożym. Otwierasz Biblię, czytasz Słowo Boże i ono zaczyna tchnąć w twoje i moje życie dech Bożego życia. Biblia to oznacza, że działamy zgodnie ze Słowem Bożym, to wtedy jest dla nas źródło, z którego czerpiemy, aby nauczyć się, jak mamy żyć na tym świecie. Działamy zgodnie ze Słowem Bożym, to znaczy, że chodzimy w Bożym Duchu Świętym. Zgadzacie się ze mną? Chodzimy w Duchu Świętym. Jak czytamy Słowo, jak to Słowo ma wpływ na nasze życie, to zaczynamy żyć w Duchu Świętym. Jest pewien kolejny aspekt chodzenia w Duchu Świętym. Większość ludzi myśli, że chodzenie w Duchu Świętym oznacza, że nie wiesz, co będziesz robił za chwilę, czy co będziesz robił dalej. Że to jest takie chodzenie w duchu, to takie nieprzewidywalne, że to coś takiego, co tam porwał duch Filipa i przeniósł gdzieś go daleko i w pewnym momencie Duch Święty coś tam czyni takiego nieprzewidywalnego. To są jakieś wyjątki, kiedy Duch Święty coś takiego uczyni, ale chodzenie w Duchu Świętym to jest codzienne przestrzeganie Słowa Bożego. Codzienne zwracanie uwagi na to, co o moim życiu dzisiejszym mówi Duch Święty. A więc Bóg musi przez Słowo swoje mieć wpływ na nasze życie. Robisz proste czynności, które dotychczas czyniłeś. Na przykład wsiadasz do samochodu, masz jechać, załatwić sprawę. I na czym ma polegać chodzenie w Duchu Świętym, jeśli wsiadasz do samochodu i masz jechać? No, że zanim wyruszysz, to co zrobisz? Pomodlisz się, a więc poczekasz, aż Bóg będzie miał wpływ na ciebie, aż Duch Święty spłynie na ciebie i będziesz kierował samochodem w Boży sposób i będziesz przemieszczał się w Boży sposób i będziesz robił wszystko po Bożemu. A więc jeżeli widzisz na drodze znak, to będziesz go przestrzegał. Dlaczego? Bo Duch Święty ciebie prowadzi. Ja nigdy nie słyszałem, kiedy wsiadłem do samochodu, aby jechać i widzę jakiś znak, a Duch Święty do mnie mówi, przekrocz tą prędkość, bo to jest za niska prędkość, ty jedź szybciej. Słyszeliście kiedyś, żeby Duch Święty coś takiego wam podpowiedział? Ja nigdy nie słyszałem. Duch Święty raczej mnie uspokajał, żebym nie jechał za szybko. I nie tylko dlatego, że tam policja stoi, chociaż nieraz i Duch Święty i to zrobił, przestrzegł, ale uczy mnie cały czas przestrzegać prawo, według którego mam żyć. Dlatego chodzenie w Duchu Świętym to jest chodzenie według Słowa Bożego, według tego, jak Duch Święty ma wpływ na nas. Jezus nie żył w taki sposób, aby cały czas łamać jakieś przepisy, prawda? My wiemy, co będziemy robić. Jezus Chrystus nie był też taki nieprzewidywalny, bo Duch Święty go porwał gdzieś, przeniósł. Uczniowie patrzą, nie ma Jezusa. Przyszli, żeby posłuchać słowa, a tu nie ma Jezusa. A gdzie Jezus? A Duch Święty gdzieś go nie wiadomo poniósł. No przecież tak nie jest napisane w Słowie Bożym. Jezus był prowadzony przez Ducha Świętego i to w najdoskonalszy sposób, jaki nie można sobie nawet wyobrazić, ale był przewidywalny. Wszystko było ułożone według tego, jak Duch Święty chciał go prowadzić, ale był pewien cel w działaniu. Więc Jezus Chrystus znał swój cel, znał swój koniec. On wiedział, jak to się wszystko wydarzy i dlatego, kiedy prowadzono go na strome wzgórze i chcieli go z tego wzgórza zrzucić na dół, pamiętamy tą historię, to on nie panikował. Ludzie, co wy robicie? Gdzie wy mnie prowadzicie? Ja jestem Zbawicielem świata. Czy Jezus Chrystus tak się bronił? Nie, prowadzili go na wzgórze, a on spokojnie dał się prowadzić. Dlaczego? Jezus wiedział, moglibyśmy powiedzieć, wypowiadał się, ja nie umrę w ten sposób, bo Duch Święty go prowadził, prawda? A oni wprowadzali go na wzgórze, żeby go zrzucić w dół. Ale Jezus Chrystus nic nie panikował. Ja wiem, bo mi Duch Święty powiedział, że ja w ten sposób nie zginę. Ja znam swój koniec. To będzie na krzyżu. A więc nie muszę o tym myśleć, czy umrę tutaj, bo to nie będzie w ten sposób. Dlaczego Jezus pozwolił tym Żydom, którzy go na to górze wprowadzali, wprowadzić się na szczyt wzgórza? Bo on dawał im czas na pokutę, aby zmienili zdanie. Ten czas był potrzebny nie dla Jezusa Chrystusa, tylko dla nich. Żeby oni opamiętali się, co robią, żeby oni się zastanowili. Bo Jezus Chrystus i tak wiedział, bo Duch Święty mu powiedział, że on w ten sposób nie zginie. Zginie, ale przybity do krzyża. Więc to nie jest ten czas. Kiedy dotarli do szczytu, oznaczało to, że byli gotowi to zrobić, zrzucić go stamtąd. Oni byli gotowi to zrobić. Oni nawet postanowili, że to zrobią. A więc dopuścili się tego. I teraz są winni tego, nawet jeśli nie udało im się tego zrobić. Ale już są winni. Postanowili, doprowadzili dzieło do końca. Nie mogli tylko zrzucić go z tej góry, ale winę za to już ponosili. To jest tak jak z Abrahamem, kiedy Bóg mu powiedział, żeby zabił swojego syna, złożył na ofiarę i on wprowadził swojego syna, związał swojego syna i wszystko było przygotowane i co Bóg powiedział? No ale nie zrobiłeś tego. Nie. Bóg uznał, że Abraham to już uczynił. Bo było pełne postanowienie i wszystko zostało doprowadzone do samego końca. A więc my musimy uważać na to, co czynimy, abyśmy czasem nie przeciwko woli Bożej coś czynili, ale dali się prowadzić Bożemu Duchowi Świętemu. To jest dla nas bardzo ważne, według Słowa Bożego, według tego, jak Bóg chce naprawdę nas prowadzić, powinniśmy się temu poddać i dać się prowadzić Duchowi Świętemu. A kiedy byli na szczycie wzgórza, Jezus przeszedł między nimi, a oni nawet nie mogli go zatrzymać. Dlaczego? Bo nie mieli takiej mocy. On szedł w Duchu Świętym. I dlatego wiedzmy, że prowadzenie w Duchu Świętym daje nam rozwiązanie, daje nam pomoc Bożą, daje nam wyjście nawet z najtrudniejszych sytuacji, kiedy możemy utracić życie. Wiedzmy to. Ale prowadzenie w Duchu Świętym może też oznaczać wypełnienie woli Bożej, która w przypadku Jezusa Chrystusa było przybiciem do krzyża. Ale on wiedział i dał się prowadzić Duchowi Świętemu. Pomyślmy, on mógł to zrobić wcześniej, ale on cierpliwie czekał. On czekał aż do końca, aż dotrą do szczytu wzgórza, aby dać im szansę, żeby pokutowali. A teraz spójrzmy na Galacjan 5 rozdział 13-14 werset. Jeszcze raz. Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciała, ale z miłości służcie jednym drugim. Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Czy zdajemy sobie sprawę, że za każdym razem, kiedy kochamy tak, jak powinniśmy kochać, to wypełniamy prawo, wypełniamy zakon. Jeśli kochasz tych wszystkich wokół ciebie ludzi, tak jak kochasz siebie, a wiesz, jak kochasz siebie, to wiesz, że wypełniasz zakon Boży, wypełniasz prawo Boże, bo prawo Boże to nie jest zakaz. Nie wolno ci tego czynić, nie wolno ci tego czynić, nie wolno ci tamtego czynić, bo to jest, te zakazy są potrzebne tylko wtedy, kiedy nie przestrzegasz pierwszych dwóch przykazań. To wtedy są potrzebne te wszystkie pozostałe. A więc jakby 8 przykazań jest niepotrzebnych, 2 są tylko potrzebne, żeby wypełnić prawo Boże. A więc jeśli miłujesz Boga z całego serca i miłujesz bliźniego jak siebie samego, wypełniasz zakon. Czy to nie zadziwiające? A dzisiaj ludzie mówią, że zakonu już nie ma. I my nie mamy nic wspólnego z zakonem. Niektórzy mówią, ja przykazań już nie muszę przestrzegać, zakonu już nie muszę przestrzegać, bo ja jestem chrześcijaninem, jestem nowotestamentowym dzieckiem Bożym, więc zakon mnie nie obowiązuje. Oczywiście, że ciebie nie obowiązuje. 2 przykazania tylko człowieka obowiązują. I Jezus Chrystus o tym powiedział wyraźnie. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Czy wiemy, że jesteśmy wszyscy starotestamentowymi chrześcijanami? Przestrzegając 1 przykazania, jesteśmy ludźmi zakonu. Ludźmi zakonu. Kochamy Boga i kochamy bliźnich jak siebie samego. A więc mamy coś wspólnego z zakonem. Jeśli żyjemy zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże, to zakon wypełniamy. Rozumiemy to? Myślę, że tak. Nie da się od tego uciec. Nie da się od tego uciec. A dalej jest powiedziane w Galacjan, 5 rozdziale, 15 wersecie. Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. Co to znaczy sianie i zbieranie w tym słowie? Jezus powiedział im, jeśli żyjecie w taki sposób, to wróci to do was, a więc żyjmy w taki sposób. Co siejesz, to żniesz. Jeśli siejesz miłość, to co zbierasz? Nienawiść? Nie. Zbierasz owoce miłości. Więc patrzmy dalej. W Galacjan 5 rozdziale 16 wersecie jest powiedziane: mówię więc, postępujcie w duchu, a nie spełnijcie pożądania ciała. Czy to nie jest proste? Chodźcie w duchu. A jak my chodzimy w duchu? Jak na co dzień chodzisz w duchu? Jaki jesteś dla tych wszystkich ludzi, którzy ciebie otaczają? W jaki sposób postępujesz z tymi, których masz wokół siebie? Kochajmy Boga i kochajmy bliźniego. Bo jeśli kochamy Boga i kochamy bliźniego, to wtedy wykonujemy Słowo Boże i będziemy wtedy tak zajęci tym, co należy robić, że nie będziemy mieli czasu, aby robić to, czego nie wolno. Jak zajmiesz się naprawdę usługiwaniem innym, pomaganiem innym, zaspokajaniem innym, to nie będziesz miał czasu na złe rzeczy. Po prostu pochłonięty zostaniesz rzeczami dobrymi, słusznymi, właściwymi, wynikającymi ze Słowa Bożego. A jak masz za dużo czasu, to skąd on się bierze, ten czas? Masz nadmiar czasu, bo nie robisz. Masz wtedy nadmiar czasu. Co wtedy do głowy przychodzi? Jedno proste słowo. Grzech. Tak jest w życiu człowieka. Dlatego musimy być zajęci czynieniem dobra, wykonywaniem pracy dla Pana i dla tych, którzy są wokół nas. Zgadzamy się z tym? Myślę, że tak. Może nie słyszeliśmy o tym w taki właśnie sposób, ale to prawda. Biblia mówi, że Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda, żeby mieć wpływ na nasze życie. Duch Święty, który w nas mieszka, chce nas prowadzić. Naprawdę chce nas prowadzić. Zależy mu na tym. Jeśli się poddamy, to będzie prowadzić. On chce mieć całkowitą kontrolę nad nami, bo on chce mieć wpływ na nasze życie. I to wszystko dzieje się na naszą korzyść, dla naszego dobra i dla błogosławieństwa Bożego, które na nas spływa. Duch Święty chce, żebyśmy byli tak bardzo zgrani, zestrojeni z Bożym Słowem, aby Bóg miał pełną swobodę, aby żyć przez nas w taki sposób, jak żył przez samego Jezusa Chrystusa. Bóg żył przez Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus był wykonawcą woli Boga, Boga Ojca. I właśnie Duch Święty chce w nas mieszkać w taki sposób, żeby wykonywać swoją wolę przez nasze życie. Duch Święty chce kogoś dosięgnąć, chce kogoś pobłogosławić, chce komuś pomóc. I właśnie chce to uczynić przez ciebie. Dlatego właśnie życie przez Słowo Boże, życie w Duchu Świętym jest życiem pod kierownictwem Bożego Słowa. Bóg będzie miał pełną swobodę, ażeby żyć przez nas wtedy, kiedy mu się poddamy całkowicie. Bóg tego pragnie, ale to jest prawie tak, jak niespełnione pragnienie. Ale on tego pragnie. A więc nie myślmy, że to my staramy się sprawić, żeby Bóg pozwolił nam coś zrobić. To Bóg wszystko czyni, żeby czynić coś przez nas, wykonywać coś przez nas. To nie my się mocno staramy służyć Bogu, ale to Bóg nas używa, przystosowuje, uczy i daje moc i siłę do tego, żeby przez nas coś zrobić. Musimy tak to widzieć i tak to rozumieć. On pragnie tego bardziej niż my. On chce, żebyśmy takimi byli, bo On nas ukształtował tak. Tak nas ukształtował, abyśmy takimi byli. Po to Bóg spotykał się w raju z Adamem i Ewą, aby przez nich wykonywać pracę, którą chciał wykonać na ziemi. Bóg chciał, żeby wszystkie zwierzęta miały swoje imiona, swoje nazwy. Bóg chciał, żeby raj dobrze się rozwijał, drzewa, wszystko, wszystkie zwierzęta, żeby były w takim porządku. Teraz jest tylko jeden wielki chaos. Ale to nie było tak przewidziane przez Boga i tak stworzone, że Bóg stworzył potężne zwierzęta po to tylko, żeby one niszczyły i zabijały człowieka. To nie było pierwotnym zamiarem Bożym. Bóg stworzył to wszystko i postawił człowieka, Adama i Ewę, i co powiedział? Tylko pamiętajcie, uciekajcie od zwierząt, żeby was nie pożarły. Czytaliście coś takiego w Biblii? A co jest powiedziane? Ale ty panuj nad nimi. A więc postawił człowieka jako pana nad tym wszystkim, co stworzył. Ale ponieważ człowiek nie był zbyt długo panem, a oddał swoje panowanie w inne ręce, to już od razu było widać zmianę zachowania. Bo zwierzęta zaczęły atakować ludzi. Dlaczego? Bo to już nie człowiek nimi kierował, ale kierował nimi szatan. Diabeł zaczął nimi kierować. I do czego zaczął je namawiać? Do złych rzeczy. Myślicie, że koronawirus się wziął od Boga? Bóg dopuszcza, żeby to się działo do pewnego czasu, ale to jest ewidentne działanie szatana. Namawia ludzi szatan, żeby źle czynili, żeby stwarzali takie inne zarazki, żeby rozsyłali je po świecie. To wszystko jest działanie szatana. My musimy o tym wiedzieć. Dlatego właśnie my mamy być przykładem, jak nie poddawać się władzy szatana, ale poddawać się władzy Ducha Świętego. No właśnie jesteśmy przykładem, jak należy żyć na ziemi według woli Bożej. Więc jeśli się komu innemu damy namówić, będziemy żyć źle. Ale my mamy się dać namówić Duchowi Świętemu, żeby nas prowadził. A szatan przy okazji będzie oskarżał, że poddaliśmy się i jesteśmy niewolnikami. O, jakbyś był w moich rękach, to byś był wolny. Mógłbyś robić wszystko, mógłbyś palić, pić, mógłbyś narkotyki brać, mógłbyś zabijać, wszystko mógłbyś robić. Zobacz, jaki byłbyś wolny. To jest wolność według szatana. A wolność według Boga jest taka, jesteś wolny. Jesteś całkowicie wolny. Możesz żyć w pokoju, w miłości, w dobroci. Możesz się rozwijać, możesz rodzinę zakładać, możesz żyć zgodnie z moją wolą. Będziesz mieć moje błogosławieństwo. Czyż Bóg nie mówi, że będziesz błogosławiony, jak będziesz słuchał Ducha Świętego? Co Jezus Chrystus powiedział w kazaniu na górze? Przeklęci są ci, którzy... Tak zaczął kazanie Jezus Chrystus? Błogosławieni są ci. Kazanie na górze to są błogosławieństwa. I to właśnie Bóg chce dać tobie i mnie. On chce, żebyśmy byli takimi ludźmi poddanymi Jemu. Apostoł Paweł nawet mówi, ja siebie, ja mnie podbijam w niewolę. Jaką niewolę? Bożą niewolę. Ja dobrowolnym niewolnikiem jestem Boga. Dlatego, że wiem, że to niewolnictwo jest pełną wolnością. Jak jestem poddany Bogu, jak ja siebie kładę jako niewolnika przed stopami Jezusa Chrystusa, to ja wtedy jestem wolny właśnie. Wolny od ataków diabła, wolny od jego przymuszonej woli, żebym wykonywał złe rzeczy. Galacjan, 5 rozdział, 17 i 18 werset mówi tak. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciała. Są one sobie przeciwne. Także nie możecie czynić tego, co chcecie, lecz jeśli jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. Nie jesteście pod zakonem. Inaczej mówiąc, jeśli Duch Święty was prowadzi, to nie musicie wykonywać zakonu. Poddani Duchowi Świętemu, to wypływać z was będzie całe prawo Boże. Cały zakon będzie z was wypływać jako naturalne wasze zachowanie, bo Duch Święty ma na was wpływ. A więc my nie próbujemy wypełnić prawa. My nie staramy się i nie mówimy, o, nie wolno kraść, nie wolno cudzołożyć, nie wolno tego i tamtego, bo my chcemy iść do nieba. To jest życie pod prawem. To jest życie pod zakonem. My nie żyjemy w taki sposób, ale my chodzimy z Bogiem. I co chcemy robić? Chcemy dawać, chcemy pomagać, chcemy być błogosławieństwem dla ludzi, chcemy robić Boże rzeczy, chcemy uzdrawiać i uwalniać ludzi. I to jest to, co jest w nas, aby robić te rzeczy. I w tym jest nasz też umysł. My przemyślamy o tym, w jaki sposób, w najdoskonalszy sposób prowadzać Boże życie tutaj na ziemi. Żeby wszyscy ludzie żyli w Boży sposób. To nas interesuje. Dlaczego? Bo jest Duch Święty w nas, a my się Mu poddajemy. I On ma wtedy wpływ na nasze czyny. Nasz umysł nie skupia się na tym, aby nie robić tego, nie robić tamtego, ale raczej robić to i tamto. Jesteśmy na czym innym skupieni. Rzeczy, które kiedyś chcieliśmy robić, już nie chcemy robić dłużej. Dlaczego? Bo nasza natura się zmieniła. Wnętrze nasze jest inne. Dlatego pewnych rzeczy zaprzestajemy robić, i one są dla nas nawet nieprzyjemne, żebyśmy je mieli robić. Nasz umysł na nich się nawet nie skupia. A więc to nie jest tak, że my musimy trzymać siebie w ryzach. Kluczem jest to, żeby nasza natura się zmieniła. Będę się starał nie robić. To jest zakon. Ale jeśli twoja natura się zmieni, wtedy nie będziesz się musiał starać nie robić tego. Automatycznie będziesz robić inne rzeczy. Dobre, miłe, pełne łaski i miłosierdzia Bożego. A później, co później trzeba zrobić? Odnowić też nasz umysł. A wtedy nasz umysł nie będzie działał przeciwko nam. A więc zmieniamy się, rodzimy się na nowo, przyjmujemy Jezusa Chrystusa do naszego życia. i trzeba zadbać o to, żeby nasz umysł też był oczyszczony. Dlatego, że możemy mieć przemienioną naturę, a nasz umysł wciąż będzie miał pewne nawyki myślenia o rzeczach, o których wcześniej mieliśmy zwyczaj myśleć. I dlatego musimy zmienić ten proces myślenia w nas. Albo w przeciwnym razie wrócimy do tego, co było wcześniej i staniemy się tym, na co patrzymy. Patrzysz na te rzeczy i one zaczynają ciebie pociągać. Patrzysz na świat i świat zaczyna ciebie pociągać. Ale jeśli będziesz w Chrystusie i dasz się prowadzić Duchowi Świętemu, o tych rzeczach cielesnych myśleć nie będziesz. Będziesz myśleć zupełnie o czym innym. Stajemy się w tym, czemu się oddajemy. Tym się stajesz, czemu się oddajesz. I to jest całkowicie oczywiste. Z kim przestajesz? Nawet znamy takie powiedzenie. Taki się stajesz. Dlaczego? Bo patrzysz, bo obserwujesz i to zaczyna mieć wpływ na twoje i moje życie. Dalej w Galacjan 5 rozdziale od 19, tam jest ten fragment do 21, właściwie nawet do 22 będziemy rozważać, ale na początek tylko dwa wersety. A znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne. To wszystko są uczynki ciała. Rozumiemy to. To są uczynki ciała. Czary to nie jest nawet uczynek diabła, ale to jest uczynek ciała. Rozumiemy to? To nie diabeł czyni, to człowiek czyni. Wchodzi w to i to czyni. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że demon nie musi nawet doprowadzić nas do tego, że będziemy czcić diabła? Wcale nie musi do tego doprowadzić. Dlatego też Biblia nie ostrzega nas przed diabłem w tym momencie, ale ostrzega nas przed czym? Przed światem. Przed tym, co jest dookoła nas. Ludzie mogą powiedzieć, my nie jesteśmy czcicielami diabła, więc nie powinniśmy pójść do piekła. Ale nie jest tak napisane. Jest napisane, że jeśli kochamy świat, tam nie jest napisane, jeśli kochacie diabła, tylko jeśli kochacie świat. Zwróciliśmy na to uwagę? My nie musimy kochać diabła, żeby pójść do piekła. Wystarczy, że kochamy świat. Musimy to zrozumieć i mieć wpływ na nasz umysł przez Bożego Ducha Świętego. Dlatego jeśli kochamy świat, to nie ma w nas miłości Ojca. Czyż nie mówi tak Słowo Boże? Jeśli kochamy świat, to nie ma w nas miłości Ojca Niebiańskiego. Możemy powiedzieć, no, ale ty nie rozumiesz tego, że u nas jest tak, że... I tłumaczymy się. To chyba taki człowiek raczej nie rozumie, na czym to polega. Ty nie możesz zastąpić tej księgi Słowa Bożego, Biblii, czymkolwiek. Nie możemy jej zastąpić czymkolwiek. Myślę, że to jest zrozumiałe. Żadna księga, nawet najbardziej religijna, nie może nam zastąpić Biblii. Dlaczego? Bo w niej jest moc, bo w niej jest Duch Święty. To jest Słowo Boga, a książki są napisane przez ludzi. Mogą być piękniejsze lub mniej piękne, ale są napisane przez ludzi. Jedyna księga, Biblia, jest napisana przez Boga. Człowiek ręką pisał, ale dyktował Duch Święty. Musimy to dobrze wiedzieć i tak zaakceptować. Widzimy? A później zapytajmy ludzi, czy kochają. To jest podstawa. Jeśli zapytamy ludzi, czy jeśli kochają świat, to zasługują na piekło, każdy powie, o nie. Myślę, że to byłoby zbyt surowe czy brutalne. Tak by ludzie powiedzieli, no ja kocham świat, co w tym złego? Kogo byśmy nie zapytali, to byłby przeciwny temu. A jeśli tak, to myślę, że to my możemy nie rozumieć rzeczy. Nie rozumieć, czym jest świat, nie rozumieć, czym i po co jest piekło i nie rozumieć, czym jest miłość do tych rzeczy ze świata. I nie rozumieć, jak bardzo to są złe rzeczy. Świat i dookoła wszystkie rzeczy są kompletnie zepsute. Moglibyśmy się zdziwić, że Bóg nie chce odnowić ziemi, tylko chce ją całkowicie zniszczyć, spalić i stworzyć całkowicie nową. Tak mówi Słowo Boże. A niektórzy ludzie, nawet bardzo religijni, nawet kaznodzieje, zaczynają głosić w swoim życiu, że ziemia będzie tylko odnowiona. A Bóg co powiedział? Ona jest tak zepsuta. Tyle wsiąkło w ziemię krwi, niewinnie przelanej, że jej się już nie da odnowić. Czy wiecie, że są całe tereny, nie wiem, czy słyszeliście o tym, są całe tereny w Europie, we Francji, takie tereny, które są kompletnie niezamieszkałe i to są setki hektarów. Czy tam są góry? Nie da się tam mieszkać. Nie, to są równiny. Ale tam kompletnie nikt nie wchodzi. Jest ogrodzone, nikt się tam nie buduje, nikt tam nie mieszka, nikt tam nie uprawia roli. Dlaczego? Bo tam wsiąkło tyle krwi w czasie wojny, II wojny światowej, I wojny światowej. Tam wsiąkło tyle krwi, że to się nie nadaje do zamieszkania. Da się to odnowić? Zrekultywować? Czy da się tam zacząć siać pszenicę, żyto? Ludzie, naukowcy mówią nie. Jest ten teren zagrodzony całkowicie. Widziałem zdjęcia. Pięknie wygląda. Zazielenione wszystko, ale na ludzkiej krwi, przelanej niewinnie. Widzimy, że nie da się odnowić? Dlatego musimy się nauczyć być nowymi ludźmi, nie tylko odnowionymi. Musimy być na nowo narodzonymi, jeszcze raz urodzonymi. Nie według hinduskich teorii, ale według Słowa Bożego, zrodzony z nasienia nieskazitelnego. Dlatego musimy żyć według Ducha Świętego. Kiedy zrozumiemy te rzeczy, to wtedy zaczniemy patrzeć na to wszystko i powiemy, o Boże, jesteś niesamowicie miłosierny. Dlatego, że dałeś nam drogę wyjścia i pozostaje już tylko upór ludzki, jeśli w tym kierunku nie pójdziemy. Widzimy to? Dlatego ten świat jest zły. I dlatego nie możemy żyć według tego świata i nie możemy go kochać. Dalej w Galacjan 5:21 jest powiedziane: o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. A więc życie według świata, życie według tych rzeczy, które są tu opisane, w tym nawet 21 wersecie, w pierwszej jego części, to jest życie według świata. Paweł pisze do Kościoła. Rozumiemy to? Do Kościoła. On mówi, że cała ta lista to są uczynki ciała i jeśli wykonujemy uczynki ciała, nie odziedziczymy Królestwa Bożego. Musimy się od tego odzwyczaić. Musimy mieć inną naturę, inaczej działać, inaczej pracować. W inny sposób do tego wszystkiego podchodzić. Musimy zacząć żyć na sposób Boży, prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego. Naprawdę nie możemy tego już prościej powiedzieć. To jest takie proste. No chyba, że zagłębimy się w jakiegoś rodzaju teologię, gdzie będą próbowali tak to zrobić, aby uniknąć problemów i powiedzą, że to jest wszystko w porządku. Tylko to trzeba inaczej rozumieć. To trzeba inaczej rozumieć. Nie, to jest, się trzeba na nowo narodzić. Trzeba być nowym człowiekiem. Musimy sobie uświadomić, że to, co Biblia mówi, jest bardzo proste, bardzo łatwe i to jest po prostu kwestia wyboru. Co wybieramy? Jak chcemy żyć? Dalej Galacjan 5:22 mówi: owocem zaś Ducha, Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa, nie ma zakonu. I to oznacza, że możemy robić te rzeczy tyle, ile chcemy. Te wymienione w tym wersecie. Możemy mieć tyle pokoju, ile tylko chcemy. Możemy mieć tyle miłości, ile tylko chcemy. Możemy być tacy łagodni, jak tylko chcemy. Amen? Nie masz ograniczenia w tym. Że Bóg powie, zaraz, nie tyle miłości, bez przesady. No i nie możesz już być taki łagodny, nie przesadzaj, bo ludzie na głowę ci wejdą. Możesz. Nie masz żadnego ograniczenia. Możesz być łagodny, możesz być pełen miłości, możesz cały czas ludziom pomagać. Nie ma ograniczenia. Przeciwko tym rzeczom nie ma zakonu. Jeśli policzymy je, spójrzmy na owoce Ducha Świętego. I policzmy je. Jest ich 9. A wiecie, ile mamy darów Ducha Świętego? Też 9. Taka sama liczba. A więc mamy taką samą liczbę darów Ducha i taką samą liczbę owoców Ducha. I chodzi o to, że owoce mają do siebie to, taka cecha charakterystyczna, że rosną. Większość ludzi chce darów Ducha Świętego, ale pamiętajmy, że każdy z tych owoców można powiązać z każdym z 9 darów. I chodzi o to, abyśmy to w naszym życiu wprowadzali w działanie. Jeśli mamy Ducha Świętego, jeśli mamy dary Ducha Świętego, to musimy też wydawać owoce Ducha Świętego. Jeśli masz dary Ducha Świętego, a nie produkujesz owoców, to znaczy, że jesteś człowiekiem, którego Duch Święty nie prowadzi. Masz tylko dary, prezenty od Boga. Dlatego jest powiedziane, że oprócz darów Ducha Świętego musisz wydawać owoce godne upamiętania. Musisz wydawać owoce Ducha Świętego. Nie wystarczy mieć dary. Musisz mieć jeszcze owoce. Pamiętajmy, nie tylko dary, ale też owoce, czyli wykonanie. Pokazanie naszym życiem, kim jesteśmy. Musimy zacząć działać. Z naszego życia musi wychodzić to, że mamy Ducha Świętego i mamy dary Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego nie są po to, żebyśmy się nimi pochwalili innym. One nie po to w ogóle są. One są po to, żebyśmy produkowali owoce. Amen? Amen? Amen. Chwała Panu naszemu. I o to właśnie chodziło, żebyśmy o tym sobie dzisiaj porozmawiali.